Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
Witamy księdza biskupa Pawła Sochę, biskupa seniora z Zielonogórsko-Gorzowskiej.
Już nie pierwszy raz u nas.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam księży biskupów, biskupa diecezjalnego Stefana Regmunta, biskupa pomocniczego Tadeusza Lityńskiego, który miał wczoraj imieniny, no i biskupa Adama Dyczkowskiego, wszystkich kapłanów diecezji, rodziny zakonne, a zwłaszcza rodziny, które dzisiaj mogą wsłuchiwać się w pewne problemy, które będą właśnie w tej audycji poruszane.
Witamy także Państwa Małgorzatę i Tomasza Kiraga.
Tak. Witamy, pozdrawiamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, Państwo nie są bezdzietnym małżeństwem, słyszałem.
Także... Zdecydowanie. Wychowujemy 11 dzieci, jedno nasze dzieciątko jest w niebie. I z tego miejsca chcemy serdecznie pozdrowić nasze dzieci, bo wiem, że pewnie słuchają nas przy radio. Pozdrawiamy Piotra, Bogumiła, Stanisława, Klarę, Marię, Macieja, Jana, Różę, Lidię, Feliksa i najmłodszą Helenkę, która na pewno już śpi. Pozdrawiamy również naszych braci ze wspólnoty, którzy pewnie też dzisiaj nas słuchają.
Wspólnoty?
Wspólnoty neokatechumenalnej. Witajcie, pokój z wami.
Pokój z wami, pozdrawiamy też braci z innych wspólnot i w naszym mieście i w innych miastach. Jeśli ktoś słyszy nas, to pozdrawiamy, pokój z wami. Pozdrawiam też szczególnie serdecznie ojców kapucynów z Nowej Soli i księdza, ojca proboszcza szczególnie.
Cieszymy się, że z nami jest dzisiaj ojciec Janusz. Witamy. I podejmujemy temat odwaga w dawaniu świadectwa Chrystusowi w życiu małżeńskim i rodzinnym.
Kochani rodzice, dlaczego mamy mówić o odwadze? Tyle jest ważnych problemów wokół, a my tutaj proponujemy odwagę. No właśnie, ponieważ jest tyle różnych spraw, szczególnie ważnych dla nas jako rodziców, jeżeli chodzi o wychowanie naszych dzieci, chociażby tylko to. Mówiliśmy, kilka audycji już było ostatnio o seksualizacji wychowania, o tych bardzo niebezpiecznych trendach, które tylnymi drzwiami do naszych szkół są wprowadzane, by deprawować nasze dzieci, by zwodzić je z tej ścieżki, na którą my jako rodzice je wprowadzamy, by stały się obywatelami nieba. I teraz jest taka sytuacja, że jako rodzice nie tylko możemy, ale mamy obowiązek, bo będziemy przed samym Bogiem odpowiadali za to, że ktoś nam deprawuje dzieci, a my właściwie no cóż my możemy zrobić? Szkoła wprowadziła, a w ogóle no to przecież trzeba iść z postępem, a w ogóle to idzie nowe, no więc musimy się przestawić. No pytanie, czy nasze dzieci trafią do nieba, jeżeli największą wartością dla nich będzie poszukiwanie przyjemności. No właśnie, jeszcze na dodatek w tej dziedzinie seksualnej głównie. Dlatego zaprosiłem Jego Ekscelencję księdza biskupa Pawła Sochę, by troszeczkę nam pomógł zrozumieć, na czym ta odwaga ma polegać. Dlaczego my powinniśmy być odważni, mężni, by tutaj akurat protestować, może brać udział w zebraniach rodziców aktywnie, pisać protesty, pisać jakieś wnioski, że my jako rodzic naszego dziecka nie zgadzamy się, by w takich czy innych zajęciach uczestniczyło. Oczywiście narażamy siebie, narażamy dziecko, ale jest pewna wartość nadrzędna. Pan Bóg, nasze życie to nie jest to życie, tylko to jest życie wieczne w niebie. Odwaga w dawaniu świadectwa Chrystusowi w życiu małżeńskim i rodzinnym. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha. Prosimy.
Szanowni radiosłuchacze, w naszym narodzie zawsze były takie wzloty i upadki. Mieliśmy sytuację, kiedy ta odwaga i męstwo bardzo były no, podziwiane nawet przez inne narody, gdy była Solidarność, były dawniej inne formy walki o wolność. Także w dziedzinie wiary broniliśmy wiary. Ale są też momenty, kiedy w zwykłym życiu zawodzimy. I zarówno w życiu rodzinnym, ale też i w życiu społecznym na szerszej płaszczyźnie. Dlatego warto dzisiaj przytoczyć sobie, najpierw wyjaśnić pojęcia, czym jest odwaga, czym jest męstwo, czym są przeciwne postawy do tych cnót, a potem przeniesiemy to na płaszczyznę już konkretnie życia rodzinnego. Otóż odwaga bardziej jest związana z mentalnością i rzeczywistością świecką. Obowiązuje zarówno świeckich, jak i wierzących. Jest cechą charakteru, która pozwala człowiekowi przezwyciężyć strach, gdy realizuje on cele moralnie słuszne. Człowiek odważny zdaje sobie sprawę z niekorzystnych dla siebie następstw, które mogą mieć miejsce, kiedy cele te zrealizuje. A mimo tego jest zdecydowany je realizować. Odwaga, jako cnota kardynalna, której zadaniem jest przezwyciężanie przeszkód w dążeniu do dobra i zwalczaniu zła, polega na opanowaniu zarówno strachu, jak i nieroztropnego zuchwalstwa. Do cnót związanych z męstwem i odwagą zalicza się cierpliwość, wytrwałość, wielkoduszność. Wadami przeciwnymi odwadze są tchórzostwo, zuchwałość, zaprzaństwo i zdrada. Pozwólcie, że wytłumaczę poszczególne pojęcia, bo one są dzisiaj rozmyte albo całkowicie pomijane. Tchórzostwo to unikanie niebezpieczeństw celem zachowania dobra niższego rzędu, z pominięciem wartości wyższego rzędu. A więc dla tak zwanych celów osobistych poświęca się cele społeczne. Także dla wartości nadrzędnych, najwyższych, jak wiara, jak ojczyzna, brawura natomiast to jest chęć popisania się odwagą. To cecha zachowania, w której cele przekraczają normalny zasięg środków. Natomiast zaprzaństwo albo renegat to akt i stan wyrzeczenia się dotychczasowych przekonań, wiary także, i łączności z odpowiednią grupą duchową, z którą byliśmy związani, czy z religią, ze względów czysto koniunkturalnych, celem przypodobania się lub korzyści materialnych. Męstwo jako także przejaw odwagi jest cnotą ludzi świadomych wartości moralnych dla życia ludzkiego i świadomych hierarchii tych wartości. Człowiek prawdziwie mężny jest rozumnie odważny. Prawdziwie mężny jest rozumnie odważny. W chrześcijaństwie zawsze wielkie znaczenie miało męstwo i odwaga, szczególnie w najwyższych postaciach jak bohaterstwo, heroizm i męczeństwo za wiarę. Bohaterstwo i heroizm dotyczą przede wszystkim środowisk wojskowych czy cywilnych, ojczyźnianych. Przykładem może być rejtan. Natomiast w życiu chrześcijanina męstwo nie jest tylko cnotą naturalną, nabytą przez ludzki wysiłek pracy nad sobą, podobnie jak i odwaga. Jest to dar Ducha Świętego, który przeobraża wnętrze człowieka podobnego podatnego na słabości i grzech, na wybór dróg według wyznaczników zamykających życie ludzkie w granicach egzystencji czysto ziemskiej i otwiera dar męstwa na istnienie i działanie według miar Ewangelii, czyli egzystencji wieczno-wizyjnej. Dar męstwa dopełnia cnotę naturalną męstwa, przydając jej siły na miarę Boga i ukierunkowując działania chrześcijanina. To tak najkrócej można by określić te pojęcia, jakimi są odwaga, męstwo i przeciwieństwa tych cnót, mianowicie brawura, tchórzliwość czy zaprzaństwo. Chcę nadmienić, że źródłem chrześcijańskiej cnoty, odwagi i męstwa jest przede wszystkim głęboka wiara, która ustawicznie się rozwija. Oczywiście, że można wypracować sobie dar odwagi, cnotę odwagi przez ćwiczenie się w różnych działaniach trudnych, ale z darem nadprzyrodzonym męstwa, danym przez łaskę wiary, ich dar bierzmowania, łączy się przede wszystkim obecność mocy Ducha Świętego, mocy Boga samego. I tego chrześcijanin mający wiarę powinien być świadomy. W roku wiary warto też podkreślić, jakie są elementy, które składają się na rozwój lub zanik wiary. Są trzy takie elementy, które może przy po drodze rozwiniemy, zwłaszcza będzie to potrzebne dla rodziców, wychowawców, żeby nie myśleli, że tylko trzeba po prostu bronić dzieci przez to, że będzie się im tłumaczyć, to jest groźne, to jest niebezpieczne, bo się zarażą, bo będzie to czy tamto, będą chore. Tylko ukazać tajemnicę Boga jako prawdy i miłości. Po drugie, jako miłość odpowiadać na tę miłość przez drugi element, jakim jest serce, czyli z naszej strony miłość do Boga przez modlitwę. I trzeci to rzeczywiście działanie zgodne z miłością Boga i prawdą Boga i miłością Boga, czyli etyka chrześcijańska. I to trzecie jest najtrudniejsze, bo jeśli nie przeżywa się tych dwóch pierwszych w sposób prawidłowy, to właściwie nie ma siły do tego, żeby realizować etykę. I wtedy ktoś powie tak, no ja nie dam rady. Tak, po ludzku możesz powiedzieć, że nie dasz rady, ale w duchu wiary dasz radę. I to tyle na razie, a teraz bym chciał, żeby mówili następni, bo nie chciałbym zabierać czasu.
Ksiądz biskup zabrał małżonków państwa Małgorzatę i Tomasza Kiragów, z którymi już wcześniej kontakt miał, jako rodzice rodziny wielodzietnej, mają całe mnóstwo różnych przykładów, o które księdzu biskupowi by chodziło w tym momencie.
Przede wszystkim chodziłoby o to, żeby małżeństwo, które ma znaczną ilość dzieci, żeby pokazało, na czym ta odwaga w wychowaniu do życia wiary i do obrony przed całym zalewem nie tylko laicyzacji, ale demoralizacji. Na czym polega w waszej praktyce? Żebyście to zobaczyli od strony, żebyśmy zobaczyli, bo ja mogę teoretycznie powiedzieć, tak jak przed chwilą powiedziałem, czym jest odwaga, czym męstwo, czym są wady przeciwne. Natomiast gdy się mówi do małżonków, no to najwięcej mają do powiedzenia małżonkowie. I stąd celowo poprosiłem, żeby państwo przyjechali ze mną i żeby się podzielili swoim doświadczeniem, bo mają już 20 chyba kilka lat małżeństwa i wiele różnych doświadczeń. Bardzo proszę, tutaj pan Tomasz jest pedagogiem, mama jest wychowawczynią, bo jest ciekawe też określenie powiedziała, niech sama potem powie, czym jest mama w domu.
To może ja zacznę od tego określenia. Ja bardzo lubię się przedstawiać w ten sposób, że jestem menadżerem domowym w moim własnym domu. Nie określam się jako mama siedząca w domu z dziećmi, bo moje doświadczenie jest takie, że z dziećmi w domu naprawdę nie można siedzieć. Chyba, że przed bajką, ale to tylko chwilka, moment. Dlatego jestem menadżerem domowym. Mój mąż jest nauczycielem i też jest menadżerem domowym. Tak? Razem się wspieramy tutaj. Nie jestem sama. Może on zacznie, bo to...
No właśnie... Mąż przede wszystkim jako głowa rodziny buduje fundament tego domu. Co u państwa tym fundamentem jest? Na czym całą resztę można budować?
Tak, myślę, że tym fundamentem, o którym tutaj chcielibyśmy mówić, to jest przede wszystkim wiara. Ja nie chcę mówić, że my tą wiarę mamy. My jesteśmy ciągle w trakcie jakby drogi do tej wiary. Ciągle się o nią próbujemy starać. Wiemy, gdzie jej szukać. No to jest może jakiś sukces, że usłyszeliśmy, że tej wiary szukać w Kościele. I tam jej szukamy. Jesteśmy w wspólnocie, która pozwala nam odkrywać wiarę po trochę. I myślę, że to jest ten fundament, który pozwala być czasami odważnym w pewnych życiowych sytuacjach. Tutaj ksiądz biskup mówił już o tych trzech elementach, które są ważne. Ja powiem, że my na naszej drodze też przeżywamy te trzy elementy inaczej nazywamy. Mówimy słowo, liturgia, wspólnota i rzeczywiście najpierw poznajemy Boga w słowie. Odpowiadamy Mu na Jego miłość, na to, że odkrywamy, że On nas kocha. Odpowiadamy też w liturgii i potem możemy przeżywać to, co w nas rodzi, właśnie we wspólnocie wobec braci, wobec których możemy okazywać miłość, możemy przebaczać, możemy doświadczać przebaczenia od nich, bo sami jesteśmy ludźmi, wszyscy jesteśmy egoistami po prostu. I w tym widzimy, że Bóg rodzi w nas po trochę tą wiarę.
Ja jeszcze odniosę się do tego, co jest początkiem w ogóle małżeństwa. Ten moment, który jako małżonkowie wspominamy, myślę, że z radością, niektórzy może z żalem, kiedy stoimy na ślubnym kobiercu i ksiądz pyta nas, czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy. Ja często do tego wracam, ponieważ też trochę pracuję z narzeczonymi w poradni rodzinnej i mówię im o tym. I dla mnie jest to bardzo ważny moment, do którego zawsze jakoś odnoszę się, że Pan Bóg naprawdę postawił nas w rodzinie, daje nam dzieci i teraz w związku z tym my mamy nakazane, tak, już od tego momentu, kiedy może jeszcze o dzieciach nie myśleliśmy, żeby przyjąć je najpierw z miłością, to, które Pan Bóg będzie nam chciał dać, a po drugie, żeby potem być z nimi, kochać je, przekazywać im wiarę, czyli robić to, w czym sami też próbujemy żyć. Modlić się z dziećmi, rozmawiać z dziećmi. To, co tutaj mówiliśmy wcześniej, rozmawiając, że po prostu miłość to jest bycie. Bycie razem.
I teraz to, co żona mówiła. Bycie razem, ale teraz pytanie, skąd wziąć siły do tego wszystkiego? Skąd brać siłę, by kochać dzieci, by przezwyciężać trudności, by mieć cierpliwość, której ciągle brakuje. Skąd to, to wszystko czerpać.
By nie siedzieć przed serialami tasiemcowymi,
tak,
które codziennie są
to
serwowane.
Tak, musimy z tym w domu walczyć trochę i ciągle to się też odbywa. Tutaj nasze dzieci może teraz słuchają, się śmieją.
Walka o kanapę.
Tak. Ale to, co myślę, no próbujemy, to jest to, że sami te wiary próbujemy szukać i wtedy rodzi się trochę może tej odwagi do tego, żeby właśnie być z dziećmi. Ja widzę taką sytuację teraz naszą, no może dość trudną materialnie, nie jest łatwa, ale jest pokusa, by na przykład wyjechać teraz, tak? By pojechać do Niemiec, do Anglii, do Irlandii. Wiele osób, które znam, rzeczywiście wyjechało. W rodzinie też takie osoby, które pojechały, chociaż właściwie nie musiały. Wiele jest takich osób, które by powiedziały nam, że tak trzeba. To będzie objaw twojej odpowiedzialności za rodzinę. Jeśli ty pojedziesz, będziesz wysyłał pieniążki stamtąd. Nie? Dzieci będą czekały na tatę, który przywiezie prezenty i zaraz będą czekały, żeby wyjechał, bo już nie można go znieść po prostu w domu. I widzimy takie sytuacje, kiedy rzeczywiście przyjeżdża ojciec z pracy, z zagranicy, po miesiącu nieobecności i tego weekendu jednego nikt nie jest w stanie wytrzymać. Po prostu już czekają, kiedy wyjedzie. I pytanie, czy na tym polega odpowiedzialność za rodzinę, żeby tylko i wyłącznie starać się o zapewnienie na przykład środków materialnych do życia. Myślę, że nie. Myślę, że usłyszeliśmy już nieraz w kościele, na drodze w naszych wspólnotach, że trzeba, rzeczywiście, my często słyszymy to słowo odwagi, nie? Odwagi, mieć odwagę, że Bóg rzeczywiście zatroszczy się, że On nie jest tym, który nas opuści, który mówi, masz dzieci, to teraz rób sobie sam się o wszystko staraj. Nie? On jest tym, który rzeczywiście dopomaga, ale wielokrotnie jakby muszę dokonywać wyboru, musimy dokonywać wyboru, zanim się opowiadać i on wtedy rzeczywiście staje po naszej stronie, ale też oczekuje tego właśnie opowiadania się za nim.
I właśnie to opowiadanie się za Chrystusem, ja doświadczam tego, chociażby idąc z dziećmi na spacer, to co księdzu biskupowi w czasie drogi opowiadałam, że no akurat jest tak, że w domu na przykład jest ze mną troje dzieci. Pakuję towarzystwo, idziemy na zakupy. I wchodzimy do sklepu i starsza pani tak patrzy na mnie z takim podziwem i mówi, o jak pięknie, to wszystko pani. Ja mówię, no nie, bo jeszcze 8 zostało w domu. I wtedy pani załamuje ręce i właściwie kończy się jej podziw, myślę, tak, uznanie, no bo jak można... Jak można żyć, mając 11 dzieci? Czy w ogóle można? No, żyję. Oddycham. Jestem dzisiaj zadowolona z tego, że Pan Bóg wkroczył w moje życie, że tak zadziałał w moim życiu, że po pierwsze powiedział mi bardzo ważne słowo, że On mnie kocha taką, jaką jestem. Ja to usłyszałam i tego się złapałam. I dzięki temu to mnie popycha do tego, żeby oddawać życie dla mojego męża. 22 lata ten sam mąż. To jest cud boski, prawda? 22 lata. On wytrzymał ze mną tyle czasu.
No my 46.
No proszę. I żyjecie.
Radośnie.
I to mnie popycha do tego, żeby oddawać życie też dla moich dzieci. Że to też nie jest łatwą sytuacją. Bo ksiądz biskup mi przypomniał właśnie ten fragment z Apokalipsy świętego Jana. I tam jest powiedziane, że stanął smok przed mającą porodzić niewiastą. I wszystkim się wydaje, że to jest mowa o Maryi, no bo tak jest. Ale taką niewiastą w tym momencie jest każda kobieta, która jest w ciąży i doświadcza trudności. I ona widzi, że o własnych siłach nie będzie w stanie zaakceptować tego dziecka, przyjąć go, dać mu miłość, dać mu chleb. Ten smok to jest to coś, co trzyma w strachu. Trzyma moją duszę, trzyma moje serce i mnie dusi. I jeżeli przyjmę to dziecko, no to co wtedy? Smok mnie pożre. Albo pożre moje dziecko. I gdyby właśnie nie było we mnie i w wielu moich siostrach we wspólnocie, i w wielu znajomych, i w moich rodzicach też, tego przekonania, że jest Bóg, że jest życie wieczne, to my byśmy tych dzieci nie umieli przyjąć. Nie umielibyśmy żyć ze sobą, kłócić się i wychodzić i mówić: proszę cię o przebaczenie, głupio powiedziałam, głupio zrobiłam, kolejny raz, wybacz mi, kocham cię, idziemy dalej.
Na tym polega miłość i miłość budowana w oparciu o wiarę, bo stoimy tutaj na fundamencie Chrystusa. Jesteśmy członkami Kościoła, jesteśmy ochrzczeni i na mocy chrztu, na mocy sakramentu bierzmowania, myślę, że jeszcze ksiądz biskup o tym powie, możemy prosić o pewne dary. I warto o nie prosić jako my, jako rodzice, a nie załamywać rąk. Nie potrafimy, nie umiemy, nie stać nas na to. Oczywiście, ja sam przeciwko całemu światu nic, jestem nikim, ale z Bożą łaską, z Bożą pomocą, z Duchem Świętym, proszę bardzo, to już nie ja walczę. To już walczą inne moce, bo zresztą też nie przeciwko człowiekowi stajemy.
Ja bym jeszcze tak poprosił, żeby coś wspomnieć, żeby Państwo coś wspomnieli także o pewnych problemach wychowawczych w obecnej sytuacji, tym bardziej, że mamy pedagoga przed sobą. A on w tym środowisku szkolnym i nie tylko u siebie, ale w całym rejonie, czy w ogóle na podstawie dokumentów, jakie przychodzą z ministerstwa i tak dalej, no jest zorientowany lepiej niż my. I stąd byłoby dobrze, gdyby nam powiedział, jak to wygląda od strony takiej, powiedzmy, programowej czy współczesnej i równocześnie co zrobić, żeby no, te dzieci ustawiać pod kątem wartości takich, jakie decydują o człowieczeństwie, a nie o degradacji człowieczeństwa.
Pierwszą rzeczą, jaką mi się tutaj przed oczami pojawia, czy w myślach, to jest to, że kiedyś porównywałem cele, jakie stawiała sobie nasza oświata polska kiedyś, cele kształcenia. I były to cele, które też miały prowadzić do rozwoju, do pełnego rozwoju człowieczeństwa. Dzisiaj, gdy się poczyta różne dokumenty ministerialne, różne dokumenty też w szkołach poszczególnych, bo każda szkoła tworzy swoje własne programy wychowawcze, edukacyjne, różne dokumenty, których musi być bardzo dużo, to tam nie możemy znaleźć takich celów. Praktycznie nie ma. Dzisiaj młody człowiek ma być, można powiedzieć, trybikiem w maszynie ekonomicznej. Ona się musi znaleźć w tym środowisku, musi się znaleźć na rynku pracy. On ma to umieć, tak? Natomiast nie ma mowy o tym, że mamy wychowywać w szkole na przykład do tego, by był lepszym człowiekiem, żeby się stawał coraz bardziej człowiekiem, jak mówił Jan Paweł II, że trzeba się ciągle stawać człowiekiem, ciągle na nowo, coraz bardziej się stawać, że o tym nie ma mowy. I to jest bardzo niepokojące, bo tak jakby ta liberalna ideologia wychowawcza, ona coraz bardziej w Polsce jest obecna, coraz bardziej jest wcielana w życie, przy często akceptacji pedagogów, często przy akceptacji wielu dyrektorów szkół, którzy nie zawsze się dobrze interesują się za bardzo tym, co nawet podpisują, czy tym, co, na czym głosują. I to jest smutne. Też te zagrożenia, które no widzimy, o których jeszcze tutaj będzie mowa, to są też te zagrożenia nowymi ruchami religijnymi czy sektami, które teraz też się pojawiają. Sam miałem doświadczenie ostatnio z takim właśnie nowym zagrożeniem, które się pojawia, o którym też myślę niewielu zdaje sobie sprawę. Też zwracam uwagę, by może rodzice też przyglądali się tym plakatom, ogłoszeniom, jakie są w szkołach. Takie coś, co ostatnio sam widziałem, to jest ruch, w zasadzie taki Vedic Art. Warto też przestrzec przed tym. Kolejny sposób, jakim te pewne ideologie wschodnie docierają do naszych dzieci. Pewne ideologie hinduistyczne. Pod pewnym płaszczykiem bardzo, bardzo prostym, płaszczykiem rozwoju osobowości, rozwoju kreatywności, rozwoju wewnętrznej siły. I to oszustwo do nas też dociera.
Ja tylko jeszcze w kwestii tych zagrożeń, bo okazuje się, że to jest nie tylko w szkole, to co mówiliśmy o przedszkolach, że dzisiaj Światowa Organizacja Zdrowia zezwala albo nakazuje wręcz, żeby te treści, które no my uważamy, że nie są tym dzieciom w tym momencie potrzebne, żeby wprowadzała. Ale ja miałam doświadczenie właśnie, kiedy moja córka była w przedszkolu i weszłam na zajęcia i doświadczyłam zdziwienia, że małe sześcioletnie dzieci biorą udział w jakichś ćwiczeniach związanych z jogą. I okazało się, że był to mój błąd, że nie wiedziałam o tym, a było to umieszczone w programie wychowawczym. Dlatego zachęcam też rodziców do tego, żeby się interesowali tym, co przedszkole przedstawia, jaki program promuje, co naszym dzieciom chce przekazać.
Otóż taka notatka była prasowa na temat zorganizowanej 22 kwietnia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej spotkania na temat dokumentu Standardy Edukacji Seksualnej w Europie opracowane przez Światową Organizację Zdrowia. Młodzi katolicy, którzy zaprotestowali, to jest krucjata młodych, określili tę konferencję jako skandaliczną. Napisali protest. Ich zdaniem podczas prezentacji dokumentu przedstawiono rażąco niemoralne treści, które gdyby prezentowane były dzieciom w szkołach, mogłyby mieć znamiona usiłowania popełnienia przestępstwa oraz nakłaniania nieletnich do czynów lubieżnych. To jest karalne z artykułu 200 kodeksu karnego. Dowodem na to są tematy prezentowane na konferencji Ministerstwa Edukacji Narodowej, wśród których krucjata młodych wymienia w proteście akceptowalny seks dla sześciolatków, komunikowanie się w celu uprawiania przyjemnego seksu dla 9-12-latków, zaopatrywanie się w antykoncepcję przez dzieci od 12 do 15 roku życia. To, co najbardziej szokuje, to fakt, że według zaprezentowanego przez Światową Organizację Zdrowia raportu rozwój seksualności rozpoczyna się w momencie urodzenia. Toteż edukację w tym zakresie należy rozpocząć przed 4 rokiem życia. Przedstawiciele resortu edukacji narodowej opowiedzieli się za popularyzacją tych skandalicznych treści. Młodzi katolicy podkreślają, że takimi działaniami Ministerstwo Edukacji Narodowej wpisuje się w szalejącą na Zachodzie rewolucję seksualną, która niszczy niewinność dzieci i młodzieży oraz rozbudza w nich różne dewiacyjne zachowania. I pytają, czy urzędnicy resortu edukacji narodowej chcą brać udział w narażaniu dzieci na deprawację i tworzeniu klimatu sprzyjającego seksualnemu wykorzystywaniu nieletnich. Ten protest w całości ukazał się w prasie, mam go odnotowany, także i ministerstwo wycofało się z narzucenia tego programu oficjalnie, natomiast przez tak zwanych wykształconych ekspertów przeprowadza tego typu szkolenia w wybranych na razie ośrodkach, przedszkolach czy też w szkołach. I to jest bardzo niepokojące i rodzice z tego względu powinni bardzo czuwać nad tym, żeby sprawdzić, czego rzeczywiście dzieci się uczą i jak są wychowywane w przedszkolach i w szkołach dzisiaj, skoro mamy tak podstępną formę oddziaływania na wychowanków, którzy są posyłani do szkoły czy do przedszkola.
Jeżeli po prostu przejdzie to bez echa, to będzie wprowadzone bez problemu we wszystkich szkołach, przedszkolach. Więc właśnie, jest trochę strach protestować na piśmie, złożyć oświadczenie, że moje dziecko nie będzie uczestniczyło w tych zajęciach, no bo to może utrudnić karierę szkolną, może przeszkodzić dziecku w nawiązywaniu dobrych kontaktów z rówieśnikami, a przecież grupa rówieśnicza jest bardzo ważna w rozwoju dziecka. Co państwo o tym sądzą?
Mam takie doświadczenie sprzed kilku lat, kiedy to nasz najstarszy syn uczestniczył w zajęciach wychowania do życia w rodzinie. Znaczy miał uczestniczyć w tych zajęciach w szkole. Trochę do tego nawiążę, o tym mówiąc. Ponieważ pamiętam na pierwszym zebraniu w szkole, gdy byłem na tym zebraniu, dostałem taką ulotkę, gdzie pani, która miała prowadzić te zajęcia, zachwalała te zajęcia, jak one będą wyglądały. No i między innymi jeden z argumentów, że uczniowie powinni na nie chodzić, było to, że pani nie będzie narzucać tematów, tylko będzie poruszać to, o czym chcą mówić uczniowie. Jak to przeczytałem, to od razu podjąłem decyzję, że tam na pewno nasz syn chodzić nie będzie na te zajęcia. I od razu tam takie oświadczenie było napisane. Natomiast teraz patrzymy na następne nasze dzieci, które często same podejmują taką decyzję. One, że nie będą na te zajęcia chodzić. One widzą, że jest wiele sprzecznych treści z tym, co dostają w domu, z tym, co dostają w kościele, w tym, co słyszą o tym. Widzą zresztą funkcjonowanie rodziny. Ja nie mówię, że jest to jakaś rodzina wzorcowa, ale widzą rodzinę, w której jest modlitwa, w której są rodzice, którzy przyjmują dzieci, którzy się starają się je kochać, tak jak potrafią. I myślę, że Pan Bóg rzeczywiście robi rzeczy. Teraz mogę powiedzieć, jestem dumny z tych najstarszych naszych dzieci, które potrafią podejmować takie często decyzje, że wybierają pewne treści. Same to widzą. My oczywiście mamy tam różne nasze tarcia z nimi, różne nasze walki, te rozmowy, które często są trudne, ale przynosi to efekty. Te nasze dzieci potrafią w wielu przypadkach rzeczywiście podejmować dobre decyzje i same już potrafią wybierać niektóre treści.
Znaczy wybierać, dobrze wybierać, w tym sensie.
Oczywiście różnie to może być jeszcze, to wiadomo, ale takie rzeczy, takie wydarzenia już były.
Tak, pani Małgorzata?
Ja to bym chciała teraz puścić w eter. Takie zapytanie do rodziców. Czy oni widzieli książki do biologii swoich dzieci? Gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna. Czy w ogóle którykolwiek rodzic zaglądał do takich podręczników i patrzył na treści, które są związane z przekazywaniem życia? Bardzo mnie to interesuje, bo ja sama kiedyś coś takiego zrobiłam. Skończyło się to tym, że wydarłam kartki z książki, z podręcznika. Ale jestem tego ciekawa. Czy rodzice wiedzą, czego uczą się dzieci na biologii?
To jest interesujące. To jest interesujące właśnie, jak rodzice reagują i czy reagują. I chcielibyśmy zaprosić już naszych słuchaczy do kontaktu z nami.
Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
I przypominam, mówimy na temat odwagi w dawaniu świadectwa Chrystusowi w życiu małżeńskim i rodzinnym.
Rodzina dojrzewa w Twej łaski ogrodzie. Niech nie niszczy jej kryzys, gdy gaśnie miłości w niej żar.
Niechaj jedność małżeńska rozbłyska w harmonii i zgodzie. By przetrwało przymierze związane przez serc dwojga dar. Niechaj żadnej rodzinie nie grozi tułaczka bez domu. Niech nie mąci ogniska wspólnoty ktoś obcy czy wróg. Niechaj żywej nadziei nie braknie w rodzinie nikomu. Niech prowadzi rodziny ku jutru najlepszą wśród dróg. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar boskich mąk. Niech się wzniesie ku niebu dziękczynie ojcowskich gestów. Serca matek dobroci niebiańskiej niech zdobi wciąż gwiazd. Niech się młodzi nauczą miłości, co stwarza ten świat. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Narodziny niech spłyną potoki twych łask. Twoim sercem ojcowskim otocz i nas. Niechaj miarą miłości zostanie miłować bez miary. Niech wzajemne przebaczam pogodzi nim noc ześle sen. Niechaj dzieci już z łona zaczerpną sens życia i wiary. Niechaj wszyscy się uczą dar serca rozdzielać i chleb. Niechaj zdrada nie krzywdzi wspólnoty małżonków i dzieci. Niech zazdrość nie burzy miłości, co gra w jeden ton. Niechaj gwiazda nadziei wciąż błyszczy nad nimi i świeci. Niech ich wiedzie przez szarą codzienność, gdzie lśni Boga tron. Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez dar.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców mówimy o odwadze w dawaniu świadectwa Chrystusowi w życiu małżeńskim i rodzinnym. Naszym gościem jest jego ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha oraz małżonkowie Małgorzata i Tomasz Kiragowie ze wspólnoty neokatechumenalnej.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Z Podkarpacia, Maria.
Prosimy bardzo.
Słuchamy.
Ja to chciałam zwrócić uwagę, że dlaczego dzieci mają po prostu uczyć tylko seksu? Dać im, uczyć ich pić, palić, dać im pistolety. Dlaczego tylko seks? Uczyć wszystkiego.
No,
niech umią.
W tej chwili pani sobie kpi, ale tak, faktycznie.
Ja, no bo no to już to przechodzi ludzkie pojęcie, dziecko ma mieć dzieciństwo. Dlaczego im zaprzątamy głowę dorosłymi sprawami? Ono ma myśleć po dzieci jak dziecko. To tak jakby mu dał brzytwę i kazał mu się golić, jak ono ma 3 lata. Oto to musi mieć czas, musi dojrzeć do wszystkiego, dorosnąć. To już jest obrzydliwe, to już jest... Ten temat powinien zniknąć.
Tak, ale to są dalekosiężne strategie, o których przeciętni ludzie nie mają pojęcia.
Ale jest więcej dobra, jak zobacz, dlaczego pozwalamy na to.
A no właśnie, pytanie, co zrobić, żebyśmy nie pozwalali. Bo to nam wchodzi tylnymi drzwiami. Rodzice nie są informowani. Właśnie. I tu jest potrzebna nasza odwaga, żeby dowiedzieć się, nie marnować czasu na oglądanie seriali, tylko dowiedzieć się, jakie są programy konkretnie i czy rzeczywiście one są zgodne z naszym światopoglądem. Czy one nie utrudnią dziecku drogi do nieba. Proszę bardzo.
Też tak słuchając tego głosu chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te rzeczy, które pani proponuje wyuczyć, to oczywiście tak żartując sobie, one nie są dla dorosłych. Tak? Że my mówimy o dzieciach, Ale Jezus mówi, żebyśmy byli my jak dzieci. Czyli te wszystkie rzeczy, te różne, które pani wymieniła, myślę, że nawet i dla dorosłych nie są niczym dobrym. Więc to też warto patrzeć, jak my patrzymy na życie, czy nie rozgraniczamy, że coś jest dla dzieci, a coś jest już dla dorosłych dozwolone, że my, no, dorosłym wolno pić, spać, coś takiego robić, a dzieciom nie. Więc to też warto na to tak spojrzeć.
Czy warto w takie rzeczy w ogóle wchodzić, niezależnie od wieku?
Tak.
Tak. Kolejny telefon.
Słuchamy, Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mówi Anna z Białostoczyzny. Odnośnie tego tematu, który jest nawiązany właśnie w Radio Maryja. Do tych rozmów, które państwo prowadzili z księdzem biskupem na antenie, do wychowania właśnie tego życia w rodzinie, do tych lekcji. Jestem matką trójki dorosłych dzieci i mam już jedno wnusie. I też przed laty, to już będzie, trudno jeszcze chwilę powiedzieć, no ale już sporo lat wstecz, kiedy też to weszło właśnie ta lekcja do wychowania w rodzinie, też właśnie zaprotestowałam. Jestem tego bardzo dumna, nie? Słysząc ten głos właśnie dzisiaj na antenie Radia Maryja. Bo cóż może powiedzieć osoba, która będzie prowadzić daną lekcję, jeżeli ona nie ma własnej rodziny? Nie? I tak jak poprzedniczka powiedziała, że uczyć wszystkiego. Niestety, musimy protestować, musimy mieć oczy szeroko otwarte, żeby coś wyrosło w tych naszych rodzinach. Ja również pracuję w szkole i widzę, co się dzieje w szkole. To jest po prostu tragedia. Tragedia. Dlaczego rodzice właśnie milczą, nie potrafią zajrzeć tak jak ta mama, która siedzi właśnie tam po drugiej stronie słuchawki mojej, potrafiła zajrzeć do tej książki, wyrwać tą kartkę, bo wiedziała, że to jest po prostu nie jest potrzebne. Dzisiaj właśnie rodzice nie mają czasu, mają czas na seriale. I uważam, że taka rozmowa jest właśnie potrzebna jest jak najwięcej tych rozmów potrzebnych, żeby uświadomić rodzicom tego, żeby potrafili właśnie kontrolować dzieci, rozmawiać z nimi, być razem z nimi, nie? Mam wnusię bardzo małą, która ma na imię Marysia. Ma 2 miesiące. Praktycznie byłam przy porodzie córki, no aż nie tak blisko, ale bardzo blisko. Czyli godzina po porodzie już byłam z nią i rozmowa, no pytam się, jak się czujesz i tak dalej, wszystko w porządku, nie? I córka miała cesarskie cięcie. I po ujrzeniu już własnego dziecka zadała lekarzowi pytanie. Takie pytanie, które no, dla mnie to było też zaskoczeniem, ale również wielką radością, bo zadała pytanie lekarzowi, czy następne dziecko będzie mogła urodzić siłami natury. No to jednak to jest radość, kiedy przeżyła ten stres i w tak szybkim czasie nie załamała się, bo właśnie tak jak ślubowali, nie, że tak jak Pan Bóg obdarzy właśnie dziećmi i nie to, żeby się wstrzymywać na różne sposoby tego, co uczą media. Czyli od razu w tym cierpieniu, w tej radości ma chęć tego powołania, jaki Bóg obdarzył, czyli to, na co ją powołał, czyli na matkę, nie? A męża na ojca. I no chciałam ten przekazać ten głos, żeby właśnie rozmawiać, mimo to, że w tej chwili już są moje dzieci duże, ale dorosłe, ale nadal one też potrzebują tego kontaktu, tej rozmowy. I jeszcze jedno takie szybciutko zdanie powiem na temat mojej siostry ciotecznej, kiedy no, sytuacja wyglądała nie najlepiej finansowo, ona nie pracowała. Ma 9-letnią córkę i półtorarocznego syna. No i kiedy te maleństwo, najmłodsze miało 3 miesiące, zadecydowali, że mąż wyjedzie za granicę. Rozmawiali ze mną, ja mówię, do was należy ta decyzja, wy to podejmujecie. Nie, oczywiście tak jak mogłam, tak pomagałam, bo natomiast trzeba było tą starszą córkę i do kościoła, i na różaniec, i na roraty, i tak dalej.
Ale pani Anno, do sedna.
I co się stało? To się stało, że jednak wiara przezwyciężyła i niestety zostawili te szalone pieniądze, jak ja to mówię, i jednak wrócili do tego, czyli do rodziny. I uważam, że tak powinno być w naszych tych rodzinach, że nie uciekać za pieniądzem, a za szczęściem, za bogactwem rodziny.
Tak, dziękuję
pani. Zapłać Janu. Za rozmowę.
Bardzo dziękuję za piękne świadectwo jako pedagog, jako babcia, jako mama. Za takie świadectwo dziękuję, zwłaszcza za podkreślenie szkoła w niektórych sytuacjach, no, jest w sytuacji tragicznej. I trzeba, żeby rodzice interesowali się nie ze względu na pedagogów, których mamy naprawdę dobrych. Ja spotykam się w czasie wizyty pasterskiej z pedagogami i powiedziałem im ostatnio tak, że jak w czasach sytuacji komunistycznej były spotkania z pedagogami w kościele, to było prawie 100%, mimo tego, że był taki nacisk ideologiczny. I były programy, a oni się jednak nie poddali temu i realizowali właściwie w swoim duchu. Także i dzisiaj no, trzeba coś robić, żeby pedagodzy byli wrażliwi na wszystkie tego typu działania, bo mamy bardzo dużo pedagogów naprawdę wspaniałych, którzy boleją nad tym i wszystko robią, żeby nie dopuścić tych stanów, prawda? Choćby no, obecny tutaj pedagog sądzę, że też tam nie promuje takiej rzeczy.
Znaczy, dotychczas w Polsce obowiązywało wychowanie seksualne typu A i to było to wędrując ku dorosłości, te podręczniki, które naprawdę są wspaniałe. Oczywiście wszystko zależy od nauczyciela, bo może to poprowadzić i w jedną, i w drugą stronę. Dlatego trzeba czuwać i ewentualnie właśnie dziecko zabierać, tak jak pani tutaj mówiła. Natomiast w tej chwili jest wprowadzane wychowanie seksualne typu B, gdzie już zupełnie o żadnej etyce nie ma mowy o przygotowaniu do życia w rodzinie, tylko o poszukiwaniu przyjemności, głównie o to i antykoncepcji i tak dalej. Także nie ma tu nastawienia na życie, na służbę, tylko na przyjemność.
Ale to jest jednak dyrektywa odgórna.
Tak, to są dyrektywy
ciągle
odgórne.
Dyrektywa odgórna. Proszę.
Ja mam jeszcze takie jedno zdanie. Rodzice, twórzmy szkoły katolickie. Weźmy się w garść. Jest rozwiązanie. Nasze dzieci chodzą do szkoły katolickiej.
Pan Tomasz? To jest jeszcze też no właśnie to samo, ale to nie są jakieś słowa na wiatr, bo my taką braliśmy udział dwukrotnie w zakładaniu szkoły katolickiej. Za każdym razem myśleliśmy przede wszystkim o naszych dzieciach, nie o tym, żeby na przykład mieć tam pracę, bo tak, tylko o to właśnie, żeby dzieci nasze miały gdzie chodzić, do jakiej szkoły. I tak się składa, że w Nowej Soli no, kolejny raz powstała szkoła katolicka. I widzimy, że rzeczywiście są tego bardzo dobre owoce. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, że ksiądz proboszcz Józef Kocoł, którego też pozdrawiamy serdecznie, też prosimy o modlitwę za niego, bo jest chory, już w tym roku bardzo dużo choruje, że on się w ogóle zdecydował na to, żeby w parafii świętego Józefa w Nowej Soli rzeczywiście powstała szkoła katolicka, bo widzimy, że są tego bardzo dobre owoce.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Narcyz z Podhala, z Kościeliska pozdrawiam. I przyznam, że trochę...
Pana imię możemy znać?
Narcyz.
Aha, tak, dziękuję.
Z dzwonię troszeczkę, aby podzielić się pewnym słowem, a z drugiej strony z dużą ciekawością wsłucham się w odpowiedź Państwa ze studia. Mówiąc czy myśląc o korzystaniu, o roztropnym korzystaniu z mediów, my poszliśmy jako rodzice naszych dzieci, naszej czwórki dziewczynek, poszliśmy taką trochę najprostszą drogą. Zrezygnowaliśmy z posiadania telewizora. I teraz wielokrotnie rozważamy, czy zastanawiamy się, czy to jest wybór właściwy, bo jakby z jednej strony, patrząc na dzisiaj spędzanie czasu przez naszą rodzinę, my nie mamy miejsca na ten telewizor. W naszym codziennym życiu nie było gdzie by go zainstalować, żeby mógł funkcjonować w bardziej lub mniej mądry sposób, więc taką dostrzegamy prawidłowość i pewien sukces, ale z drugiej strony wielokrotnie rozważamy, czy zrezygnowanie w taki właśnie sposób, czyli nie dania dziecku i nam również roztropnego wyboru, nie będzie powodowało zjawisk takich, że dziecko, widząc ten telewizor, czy wchodząc w środowisko, gdzie będzie miało dostępność medium, którego dotychczas nie poznało, nie będzie reagowało na niego w sposób nadwrażliwy, czyli nie będzie chciało korzystać w sposób nadmierny. No to jest pewnie odpowiedź, ja bym chciał uzyskać ją od Państwa, ale myślę sobie, że ona jest trudna i to życie troszeczkę pokaże, ale powiem jeszcze o pewnej takim spostrzeżeniu w dniu dzisiejszym, będąc w przedszkolu u jednej z młodszych córek, właśnie rozmawialiśmy z siostrami, notabene jest to przedszkole prowadzone przez siostry zakonne, z czego się bardzo cieszymy, bo mamy wielką swobodę i łatwość posyłania tam dziecka, wiedząc, jaka jest odpowiedź zwrotna, czyli to, co dziecko otrzymuje i przynosi do domu. I rozmawialiśmy właśnie na temat mediów i zostaliśmy pochwaleni w pewien sposób, że to jest model dobry, żeby zrezygnować z takiego medium. No, idąc jeszcze dalej, dzisiaj przed wieczorem mieliśmy akurat taki moment, że wspólnie usiedliśmy do komputera i dany program, daną bajkę oglądaliśmy wszyscy razem i znowu nie było to czytanie książki, chociaż jest to najczęstsze nasze zajęcie wieczorne, ale wydaje się, że jest to pewnego rodzaju skuteczne narzędzie, skuteczna droga, czyli mądre skorzystanie z medium po to, żeby przedstawić pewien program, móc go obejrzeć, móc wspólnie w tym uczestniczyć. Tak. Także pozostaje przy tym pewnym pytaniu, pewnego rodzaju pytaniu, czy ten model, czy to nie stanowi pewnego zagrożenia, albo inaczej, jak mądrze dysponować, podejmując taką decyzję, nie posiadam telewizora, czy może właśnie raczej posiąść go, a mądrze wykorzystywać jako narzędzie. No i tutaj już duża trudność i zadanie dla rodziców.
A najstarsze dziecko w jakim wieku jest?
Tutaj mamy dość dużą rozpiętość. Mamy 16-latkę, to jest moja pasierbica. Jestem mężem wdowy. A pozostałe dzieci to 7, 5 i 2,5 roku. Także mamy tutaj z czym powalczyć.
Tak, dziękujemy panie Narcyzie za świadectwo z Panem Bogiem. Proszę bardzo.
Znaczy, tutaj trudno udzielić jakiejś odpowiedzi takiej wiążącej jednej, bo to nie o to chodzi. Każdy na swoje dzieci patrzy trochę inaczej i widzi, co te dzieci, czego te dzieci potrzebują, jak z nimi rozmawiać. Natomiast ja powiem o naszym doświadczeniu. My telewizor mamy w domu i jest dość oblegany, to trzeba tak powiedzieć. O kanapę tutaj się toczą boje, bo u nas rzeczywiście ma kto tam usiąść. Te niektóre nasze starsze córki mają swoje ulubione seriale. I telewizor jest, to prawda. I widzimy, że trzeba go często ukrócić niektóre rzeczy. Nasze doświadczenie takie jest. Natomiast myślę, że mieliśmy też takie doświadczenie przez jakiś czas wcześniej, że nie mieliśmy w ogóle telewizora też. Myślimy, że trzeba najlepiej jednak rozmawiać o tym. Ja nie mówię, że to jest nasza odpowiedź, że tak trzeba zrobić. Państwo widzą swoje dzieci, wiedzą, co jest dla nich dobre. To rodzice o tym decydują i to jest bardzo ważne, by rzeczywiście rodzice mieli też zaufanie do siebie, jako także do sakramentu małżeństwa, który daje rzeczywiście też ducha. Wiedzieć, jeśli rzeczywiście państwo się modlą, szukają w kościele u Boga odpowiedzi, to on da odpowiedź, jak to zrobić, co jest dobre dla waszych dzieci. Gorzej mają ci rodzice, którzy tej odpowiedzi nie szukają Boga. I oni wtedy rzeczywiście są rzuceni na pastwę różnych poglądów ze wszystkich stron. Dlatego modlić się i szukać odpowiedzi u Boga, co jest teraz dobre, co jest teraz lepiej, czy rzeczywiście ten telewizor włączyć, czy nie. My czasami włączamy, czasami walczymy z tym, różnie to bywa, ale jest na pewno, może to być problem, to prawda. Ale...
Ja powiem jedną rzecz, bo mój mąż się wstydził o tym powiedzieć, żeby to nie było odebrane jako pochwała siebie samego, ale on naszym synom przeczytał mnóstwo książek, zaczynając od Pana Tadeusza, przez trylogię, przez Quo Vadis, Bramsteter szedł też 2 tomy, czy 4 nawet tego jest, bo już nie pamiętam, Jezusa z Nazaretu. Oni to wszystko wiedzą. Kiedy ja słuchałam, jak on czytał Pana Tadeusza, jakie to jest piękne, jakie to jest melodyczne, jak to się świetnie czyta. A potem sama wzięłam do rąk znaną książkę, którą wszyscy rodzice chyba trochę nienawidzą, o tym czarodzieju, tak? Jak to tam się nazywało?
Harry Potter?
A tak właśnie, Harry Potter. I zaczęłam to czytać na głos. Tego się nie dało przejść. Natomiast moi chłopcy, oni umieją Pana Tadeusza, znają go lepiej niż ja, bo czytał im tato.
Nie w szkole. Mhm. Tak, mamy kolejny telefon.
Słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z południa i ja tylko
chciałam... A imię pani?
Katarzyna.
Dziękuję, prosimy.
Chciałam powiedzieć taką sprawę, że chciałabym, żeby zaapelować do rodziców, żeby jutro poszli do swoich szkół i zobaczyli, w jakich warunkach uczą się ich dzieci. Klasy są czarne, zasłonięte, w klasach jest smród, wszędzie pełno powywieszanych różnych czarownic, dyń, jakieś nie wiadomo czego. Nie wiem, czy rodzice o tym wiedzą. Do klasy jest strasznie wejść. Na drzwiach jest napis wejście do piekła albo do jakiegoś, no nie wiem, to jest coś przerażającego, co dzieje się w tych czasach i to się zaczyna od malutkich dzieci, a kończy się na oczywiście doroślejszych dzieciach i trudno wiedzieć, jak na to zareagować, bo no jest to wszystko powszechnie uważane że jako świetna zabawa, jako no albo jak ktoś zwróci uwagę, to się, że to jest czepianie się, czy coś w tym rodzaju. Chciałabym właśnie zaapelować, żeby rodzice zobaczyli, w jakich warunkach uczą się ich dzieci w tych dniach. To wszystko. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Katarzyno.
To problem, jaki się coraz bardziej szerzy także w naszym kraju, tak zwanego Halloween, czyli tych zwyczajów pogańskich, które no, są zupełnie sprzeczne z duchem wiary. Dlatego, że jest to ośmieszanie i świętości, i wszystkich wartości duchowych, a zwłaszcza dotyczące świętych, bo my mamy rzeczywiście wiarę w zmartwychwstanie i tak dalej, natomiast tutaj chodzi o przekazywanie jakichś informacji o różnych duchach i najrozmaitszych formach nadużyć takich, które no nie licują w ogóle z wiarą i z chrześcijaństwem. Chciałbym, żeby rodzice się zainteresowali także nawet przed cmentarzami, na straganach są te dynie różne i tak dalej, najrozmaitsze formy tych strojów halogenicznych. Wierzący człowiek, jeżeli to robi, albo pedagodzy, którzy to robią, niech wiedzą, że grzeszą przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Jeden z naszych synów dziś rano nie poszedł do szkoły. To nie jest usprawiedliwienie, ale nie poszedł z jakiego powodu. Powiedział, a 2 godziny będą z dynią. W szkole ponadgimnazjalnej.
Będą strugać dynię.
Będą strugać dynię. Nie, już nie wariata nawet.
2 godziny.
Tak, 2 godziny angielski. Na języku angielskim.
2 godziny na struganie dyni.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Danuta Pana. Ze Szczecina.
Witamy.
Mnie zastanawia i trochę niepokoi milczenie Kościoła, bo tu potrzebne jakieś odgórne protesty wszystkich księży, całego episkopatu, a nie pojedynczych księży, jak na przykład ksiądz Oko krytykował ideologię gender i za to został wezwany do przeprosin przez którąś z feministek. I jeszcze chciałam zaproponować to, co jedna ze słuchaczek około tygodnia temu mówiła, że jest taki ciekawy na ten temat felieton profesora Hałata. I wydaje mi się, że Radio Maryja mogłaby powtórzyć ten felieton. Także to byłoby na czasie. A jeśli chodzi o szkoły katolickie, to nie łudźmy się, że tam, że nie będzie w tych szkołach gender, tej ideologii, ponieważ to już ten program będzie tak odgórnie ustanowiony, że nie będzie można bez tego programu szkół prowadzić, bo na ten temat jest ciekawie opisane w naszym dzienniku. Także
Oj, radio niech pani wyłączy, bo nie da się rozmawiać.
Tak.
Tak.
Podziwiam dykcję tego pana, który występuje i jest pedagogiem, ale dykcja to jest nieciekawa. To wszystko, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Danuto.
Problem głosu Kościoła to jest... Ksiądz arcybiskup łódzki wydał list pasterski do wiernych na temat Halloween, cały list pasterski, i były w zeszłym roku i w tym roku także są wypowiedzi w prasie na ten temat i na temat zagrożenia gender jest chyba tak dużo, że w tej chwili no, zaczyna być to jakby przesyt i stąd też chodzi o to, żeby wierni wzięli to do serca i próbowali reagować. Właśnie po to dzisiejsze spotkanie jest, żeby mieli odwagę, bo z biskupami nie będą się liczyć. Natomiast jeżeli wierni zaprotestują, wyjdą na ulicę albo będą zbierać podpisy, no to wtedy zareagują, bo wiedzą, że od tego zależy głosowanie. Natomiast jeżeli biskupi, to biskupów jest tam 100, prawda, i co tam, będziemy się liczyć z biskupami. My możemy pisać listy pasterskie i piszemy, natomiast nie mamy po prostu oparcia w takim dużym stopniu, dużym procencie w naszych wierzących katolikach. I to jest najtragiczniejsze. Brak po prostu odwagi. Wszyscy się kryją za księdzem, za kimś tam, prawda, za tym, żeby to ksiądz to zrobił, żeby to nauczyciel zrobił. No a od czego jesteś? Kto jest pasterzem autentycznym, odpowiedzialnym za dzieci? Rodzice. To są pierwsi pasterze, którzy odpowiadają za życie fizyczne i życie duchowe dzieci. To jest pierwsze zadanie, najważniejsze. I stąd też to zwalanie na innych jest bardzo łatwe. No, taka była psychologia za czasów komunistycznych. I wszystko, prawda, chciano zrobić, żeby to zrobili pedagodzy, szkoła, prawda, czy kościół. Natomiast rodzice umywali ręce. Natomiast mnie się wydaje, że dzisiaj po to spotkanie jest, żeby uwrażliwić małżonków i rodziców na odpowiedzialność za własne dzieci. Jesteście pasterzami, to jest kościół domowy. Kościół domowy oparty o łaskę sakramentu święceń.
I z małżeństwa.
Łaskę sakramentu małżeństwa oparty jest właśnie na sakramencie i Chrystus zapewnił obecność w małżeństwie we wszystkich sprawach wychowawczych i małżeńskiej miłości.
Słuchamy Radio Maria.
Tak. Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jestem na antenie.
Na wieki wieków. Amen. Jest Pan na antenie. Kogo witamy?
Moje imię Jarek i dzwonię tu z Poznania. I tak proszę. Właśnie chciałbym się tylko dowiedzieć, czy już jestem na eterze, bo
tak.
Chciałbym tak się dowiedzieć, tak ludziom wszystkim w Polsce powiedzieć, że ten cały gender, on już był testowany na szympansach i na gorylach. Bo nie wiem, czy dzieci zanim nauczą się zdobywać pożywienie, już się rozmnażają. Co by na to naczelny samiec powiedział? Bo to mógłby się obrazić na to i to może Pana Boga obrażać, więc teraz jest taka okazja, aby jeszcze za naszych przodków się gorliwie modlić. Jak byliśmy kiedyś niegrzeczni i nie słuchaliśmy naszych rodziców i dziadów, to także w imię pokuty, tak, żebyśmy się zmobilizowali i żeby te trendy takie polskie, typowo polskie, aż w Konstytucji 3 maja i rozwojówka wypłynęła i tak się utrzymać. Wierzę i w tej jednolitości, w tym monolicie narodowym, jakim zawsze byliśmy.
Tak, dziękuję Panie Jarku. Także nie wiem, na małpach czy szympansach to było testowane, chyba nie. Natomiast w krajach Europy Zachodniej, tak zwanej zachodniej, no to już to od dawna wiadomo, Szwecja od lat 50. I jakie efekty to są znane, można poszukać w internecie. Jak to wygląda po szwedzku, wychowanie i tak dalej, jakie są owoce. Także to wszystko jest do przewidzenia. Wiadomo, jak to poszło w tamtych krajach i dlaczego to miało być tak w Polsce. Pan Tomek?
Ja tego chciałem jeszcze do poprzedniej wypowiedzi też nawiązać. Rzeczywiście to, co ksiądz biskup mówił, jest bardzo ważne. To sobie dopisałem. Kościół nie milczy. Kościół milczy, jeśli my milczymy, tak? Bo Kościół to my. My wszyscy, więc jeśli ktoś mówi, że dlaczego Kościół milczy w sprawie tych wszystkich, w sprawie właśnie gender, czy w innych trudnych sprawach, to się myli. Jesteśmy wezwani wszyscy do tego, żeby nie milczeć, to ktoś od biskup mówił. Rzeczywiście głos Kościoła dzisiaj, głos hierarchii kościelnej jest zagłuszany, bo jest w jakiś sposób nam, no jakby to powiedzieć, nie mamy go słuchać, tak? Dlatego właśnie my musimy jako świeccy też bardzo dużo zrobić tutaj i wtedy stać murem rzeczywiście za biskupami, za księżmi też w tych sprawach.
Żyjemy w świecie złudzeń, poddani mocy zła. Bronimy się przed prawdą, fałszując co się da. Płaczemy w samotności, by zdławić jakoś ból. Sukcesu wciąż pragnący, uczymy się złych ról. A przecież mamy lek na ten nieznośny stan. Należy uznać, że rodzinny jest to plan. Miłością uleczy świat. Rodzina, ogień silna, połączy serca tam, gdzie dzieli je grzech u wina. Ocala od zniszczenia to, co swoją godność ma. Ludzkiego życia strzeże i radości niesie dar.
Drodzy Państwo, 22:59 i jak zwykle o tej porze informacje. Informacje na temat rekolekcji spotkania małżeńskie.
Systematycznie podajemy te rekolekcje, bo one bardzo służą poprawie małżeństwa, porozumiewania się i
budowania jedności.
Tak. Od 8 do 10 listopada będą takie rekolekcje w Przemyślu, w Pelplinie, w Wrocławiu i w Kielcach. W Przemyślu zgłoszenia przyjmują Państwo solarzowie pod numerem telefonu 16 670 12 22. Powtarzam, 16 670 12 22. We Wrocławiu Państwo Ściegienkowie, telefon 509 322 012, powtarzam, 509 322 012. W Pelplinie Państwo Dolewa, 58 683 80 01, powtarzam, 58 683 80 01. I w Kielcach Państwo Barwinek, telefon 602 666 510. Powtarzam, 602 666 510.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień 5 listopada temat Moc zawierzenia rodzin niepokalanemu sercu Maryi Królowej Polski. Naszymi gośćmi będą ojciec Albert Szustak, Paulin i pani Maria Emanuela Dziemian. 12 listopada aniołkowi rodzice. Z tego cyklu temat pożegnanie z dzieckiem. Naszymi gośćmi będą pani Małgorzata Bronka, pani Aleksandra Nowicka i pani Małgorzata Ostrowska. 19 listopada jak przeżyć trudne chwile? Ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog. A dzisiaj mówimy o tym, o odwadze w dawaniu świadectwa Chrystusowi w życiu małżeńskim i rodzinnym.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo? Ja chciałem tylko podzielić zdanie poprzedniczki, która dzwoniła ze Szczecina i chciałem potwierdzić takie same moje odczucia, że biskupi w ogóle się nie interesują Polakami. Przestali w ogóle pisać jakieś sensowne listy do wiernych. Objęte jest to wszystko milczeniem. Rodziny są pozbawione wsparcia duchowego. No i praktycznie bijemy się sami ze sobą w trudnych
czasach. A jak mamy na imię? Jak mamy na imię w tych ciężkich czasach? Niestety wygłosił swoją mowę i nawet się nie przedstawił. Myślę, że chciałem panu powiedzieć, bo tak słuchałem tutaj, uczestniczę też, że ogólniki są bardzo niewskazane, prawda? Jeżeli już mamy jakiś przykład, to pewnie jest jakiś, może nawet go nie ma, jeżeli jest to proszę powiedzieć, konkretne jakieś miejsce, czy prawda, czy osoby. Natomiast takie, jakbym powiedział, że wszystkie rodziny są, prawda, w kryzysie, albo wszystkim rodzinom grozi rozwód, albo to są w ogóle, no taki mamy teraz język, który media narzucają, że mówimy po prostu to, co gdzieś przeczytamy, usłyszymy, powtarzamy bez konkretu, bo jak myślę, co ksiądz biskup tutaj nam zaraz odpowie, ale troska Kościoła o rodziny i przeróżne komórki od Caritasu po poradnie małżeńskie jest tak szeroka, że no, ale odezwałem się, wkroczyłem tutaj do audycji, bo tak nie wolno, proszę pana, trzeba się przedstawić i powiedzieć źródło takich informacji.
A źródłem informacji tego typu to przeważnie jest brak kontaktu z Kościołem. Jak ktoś nie chodzi do kościoła, nie słucha kazań czy coś takiego, no to wtedy wszystko zwala na biskupów, na księży, na wszystko. Sądzę, że jest to najczęściej oskarżają o wszystkie te przewinienia nas ludzie, którzy mają bardzo albo rzadki, wcale nie mają kontaktu, albo ten kontakt jest taki, no i są też naszpikowani pewnymi formami ideologii wiadomej.
Tak, żebyśmy mieli, jak tam poprzednia słuchaczka mówiła, mogli dokonywać wyboru oglądając telewizję, no to warto jednak zatroszczyć się, wspomóc telewizję Trwam, by ona na tym multipleksie się znalazła, żeby ten wybór był możliwy, żeby jeden na 36 kanałów, czy docelowo tam 50 parę, żeby choć jeden kanał był inny, a nie wszystkie takie same.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Anna z Niemiec.
Cześć Boże, witam.
Chciałabym taki głos dopowiedzieć w tej audycji. Mianowicie wyjechałam do Niemiec 2 lata temu, obecnie mam 33 lata. Mąż został w Polsce i tam budujemy dom. Na szczęście od paru miesięcy syn, obecnie 5-letni, jest ze mną tutaj. I wiem jednak, jak bardzo brakuje mu taty. Wcześniej brakowało mu mamy. Wiemy też oboje z mężem, że taka rozłąka to wielka próba dla naszej rodziny. Na razie jakoś się nam udaje z Bożą pomocą. Wiem, że praktycznie wszystkie katolickie głosy są przeciwne takim sytuacjom rodzinnym. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że w Polsce żyć, pracować, utrzymywać rodzinę i jeszcze odkładać na dom czy mieszkanie, to jest wielkie wyzwanie. Tu widać właśnie tą odwagę, której młode małżeństwa raczej nie mają. Polityka prorodzinna w Polsce jest jaka jest, że się płakać chce.
Nie ma.
Oczywiście, że chcielibyśmy mieć z mężem więcej dzieci, ale no nie mamy takiej odwagi jak państwo w studiu na przykład. Parę lat po ślubie wiem, jaka była sytuacja, gdy brakowało pieniędzy, zaczynały się kłótnie, mieszkaliśmy kątem w jednym pokoju. To naprawdę nie jest życie i nie można mówić, że pełna krytyka dla tych, którzy nie mogą mieć dużo dzieci, nie ze względów moralnych, a materialnych.
Coś takiego nie padło ze studia, proszę pani.
No tak, ale nigdy nie oceniamy. Krytykuje właśnie, prawda, że...
To znaczy tak, owszem, i dlatego uwrażliwiam i nie wolno krytykować, bo są małżeństwa, które są niepłodne, ich jest coraz więcej i to jest wielki ból dla nich.
Dokładnie.
Czy nie mogą mieć więcej dzieci z różnych powodów i nie będą się nam wszystkim tłumaczyć, prawda?
Tak, dlatego ale już nawet nie mówię o tej właśnie moralnej, czy jeśli chodzi tutaj o chorobę, niemożność mienia dzieci, prawda? Ale ze względów nieraz materialnych, czy tak jak my, no z mężem, mimo nawet tego, że chcielibyśmy mieć tych dzieci więcej, nie możemy po prostu. Nawet nie jesteśmy 6-7 miesięcy, potrafimy się nie widzieć. On tutaj nie pracuje, ja w Polsce nie pracuję. I tu trzeba pomyśleć, jak pomóc tym polskim rodzinom, żeby one zostały w Polsce. Tutaj właśnie, no polityka po prostu jest tragiczna, jaka jest. No
nie ma tej polityki prorodzinnej.
No praktycznie nie ma, bo to, co widzę tutaj w Niemczech, czy Szwecja, Norwegia, to co jest w Polsce, no to tak jak tutaj jest właśnie mówione, że praktycznie nie ma. To tyle z mojej strony. Bóg zaopłać z Bogiem.
Dziękujemy pani Joanno, z Panem Bogiem.
No to takie trudne rzeczywiście słowa. Ja to się zawsze zastanawiam, czy kwestia, żeby mieć dziecko, to jest kwestia finansowa? Czy te pieniądze, które państwo mi da, czy one mi są w stanie zapewnić to, co bym chciała, jeżeli rodzę to dziecko? Jak patrzę na ludzi bogatych, których stać na dzieci, no proszę mi pokazać bogatego człowieka, który ma 5, 8 dzieci, na które mógłby sobie pozwolić finansowo. Nie ma. Bo sprawa, żeby mieć dziecko, to jest moje serce. Naprawdę. To nie jest mój portfel. Jeżeli moje serce jest zamknięte, to nawet będę miała kupę pieniędzy i wszystko, co tylko potrzebuję. A moje serce będzie zamknięte na Pana Boga i na kolejne dziecko. Naprawdę. To w takiej sytuacji jest jedno wyjście. Modlić się i prosić: Panie Boże, otwórz moje serce, żebym mogła przyjąć mojego męża wtedy, kiedy on chce, i żebym mogła mu się oddać wtedy, kiedy on chce, i żebym mogła przyjąć dziecko, które ty chcesz może nam dać.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I zawsze Śląska. Mnie cały czas dręczy to, czy ten gender nie można podciągnąć pod molestowanie dzieci. Ja się już dowiadywałam u prawnika i powiedział, gdyby rodzic złapał na lekcji coś takiego, może zaskarżyć, że to jest molestowanie. Że sobie nie życzy tego po prostu, żeby tak dziecko było uczone.
No tak, jeszcze prawo polskie nie zdążyło się zreformować, żeby to było zgodne z prawem, co w tej chwili wprowadzają.
No ale, tak, no, ale na zachodzie to jest. To jest zwykłe molestowanie dzieci przecież.
Oczywiście.
No, no więc można zaskarżyć. Rodzic może zaskarżyć. Ja się już pytałam i powiedział, jakby złapał, tak. Bo tak w sumie ogólnie mówimy, prawda? Ale jakby złapał na lekcji coś takiego, to tak. No. No i to ma w ten sposób też zacząć. No bo to tak, no to się robi taką operację na organizmie żywym, a my co? Nic nie robimy, tylko a no dżędrze sprowadzą i pasuje, no i gra.
Znaczy to są regulacje, które przychodzą do nas z Unii, z zalecenia Unii, Światowej Organizacji Zdrowia.
Można tylko odpowiedzieć tak, że jeżeli nie jest to bezpośrednio molestowanie, czy nie można złapać konkretnie na czynie takim molestowania, to jest to przygotowanie do tego typu. Dlatego, że rozbudzony człowiek będzie szukał wszędzie okazji do tego, żeby go ktoś tam, jak to się mówi, molestował, czyli żeby miał te przyjemności wynikające z takich kontaktów. Bo jest to ciągle patrzenie na człowieka wyłącznie z punktu widzenia ciała i to tylko części ciała. Jest to do pewnego stopnia schorzenie normalnie. To jest osobowość jakaś nie w pełni zdrowa, jeśli się tylko koncentruje uwagę na seksie. No to jak człowiek jest istotą cielesno-duchową, albo duchowo-cielesną raczej. I akcent powinien być u dziecka położony na formację duchową, by umiał potem kierować ciałem. A tu się najpierw rozbudza ciało, w ogóle likwidując ducha. Po to, żeby po prostu był człowiek towarem.
Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Szczęść Boże wszystkim Państwu w studiu.
Witamy.
Z diecezji płockiej, dekanat sierpecki. Ja się chcę podzielić własnym doświadczeniem w tym momencie na etapie dziadka. Oczywiście dawanie świadectwa jest rzeczywiście takim najlepszym rodzajem postępowania i w takim zakresie, jak jest to możliwe, to trzeba to robić, ponieważ no, ta odwaga, o której mówimy tutaj, to w nią wyposaża Bóg. A poza tym jest ona jakby dowodem wdzięczności za bezmiar darów, które sam otrzymuje od Stwórcy, a także dowodem wrażliwości serca, które też Bóg kształtuje. Więc ja bardzo często, przynajmniej raz w tygodniu, rozmawiam ze swoimi dorosłymi wnuczkami. Jedna już jest nawet w tej chwili małżonką. I mówię im o tym, jak to wygląda w moim życiu, jakie jest to zachwycające, kiedy my w swoje życie włączamy Boże mechanizmy. I teraz pytanie jest, jak to robić? Przez jak najczęstszy kontakt z dobrem, które jest właśnie synonimem Pana Boga. I przy takim postępowaniu rodzi się w człowieku taki wewnętrzny azymut, który sam prowadzi człowieka w kierunku dobra. A jeżeli zło jest jednak obecne i wszędobylskie, to posiadamy w tym momencie zdolność właściwego wyboru. Tutaj chciałbym w tym momencie dać odpowiedź na pytanie, które postawił Pan Narcyz. Otóż uniwersalnym pod względem dawania odpowiedzi jest Pismo Święte. I tu Pan Jezus daje odpowiedź. Nie opierajcie się złu, lecz zło dobrem zwyciężajcie. Więc telewizor owszem też, bo przecież jest coś takiego w nomenklaturze, powiedzmy, medycznej, jak zaszczepienie, które daje nam przeciw ciała. I jak to dziecko zareaguje, które nie będzie w jakiś sposób powiadomione, że jest zło. A tutaj, jeśli się pojawi jakiś element zła w czasie oglądania tej audycji, przedyskutować, żeby to dziecko wiedziało, żeby dla niego potem, kiedy w życiu nie było to zaskoczeniem. Na przykład moja córka starsza jest pedagogiem i ona często mi mówi o tym, jak ciężko jest rozmawiać z dziećmi, które są bardzo rozkojarzone, ponieważ rzeczywiście dociera do nich duża porcja zła. I kiedy są rozmowy indywidualne, bo coś takiego istnieje z dzieckiem, to ona nie wie, jak postąpić, bo tak po prostu nie ma dostępu do dziecka. A ja jej mówię bardzo wyraźnie, mówię, słuchaj dziecko, to, co ciebie przekracza, to po prostu nie stanie się sprawą Ducha Świętego. Czy ty robisz to? Zapraszaj Ducha Świętego, on ci podpowie. No mówi, dziękuję tacie za tą radę. Rzeczywiście ja tego nie robiłam. No staram się rzeczywiście chodzić do kościoła, ale po raz pierwszy to usłyszałam. No i powiedzmy jest tych rzeczy tak wiele, ale one zawsze się rodzą w trakcie jakiegoś tematu, który się pojawi. Co tydzień rozmawiam i to są takie rozmowy niemalże dyżurne. To tyle. Bardzo dziękuję.
Świetnie.
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że w czasie bierzmowania ja staram się pytać już bierzmowanych, co zrobiliście ze swoim bierzmowaniem? Czy ktoś z was modlił się kiedyś o mądrość, jak przyszły sytuacje, gdzie trzeba było wybierać? Czy modlił się do Ducha Świętego o radę? A gdy szedł na jakieś trudne rozmowy albo ktoś go tam zastraszał, czy modlił się o moc i siłę? My po prostu mamy ten dar, tylkośmy go sobie zapakowali i schowali do lamusa. I na tym polega tragedia wielu chrześcijan. Po prostu nie wiedzą, co mają.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Maria, z południowo-wschodniej Polski. Serdecznie witam, gospodarzy i gości tej audycji. Chciałabym powiedzieć, że jestem matką trójki dzieci, dwie córki są dorosłe, jest nastoletni syn. I chciałabym powiedzieć... córki, że nie możemy tej naszej roli, chyba najważniejszej w życiu, najważniejszego powołania, myślę, że tworzenie nowego człowieka, wychowywanie go, pomoc w jego wzroście i rozwoju nie może być powierzona komuś innemu, nawet szkole, nawet kościołowi. To wszystko są instytucje, które nas mają wspierać, mają taki obowiązek i mają nam pomagać. Natomiast tak łatwo oddajemy tą naszą powinność, bezwzględnie naszą. Ja widzę po rodzicach, na zebraniach rodzicielskich, jak jesteśmy bierni, jak jesteśmy dorośli, a nie dojrzali, wręcz, przepraszam, śmieszni. Kiedy nie podejmujemy zadania takiego odpowiedzialnego. Jeden z obrazków zebrania sprzed kilku lat, kiedy mama mówi o swojej córce w trzeciej gimnazjum, że to pedagog szkolny powinien sprawdzać, gdzie ta młodzież popołudniami chodzi, bo oni potrafią nawet pójść do klubów dla dorosłych. Mi ręce opadły. Kobieta, która liczy na to, że szkoła jeszcze popołudniami, prawda, przejmie obowiązki rodzicielskie. Brak, ja nie rozumiem, jak możemy, co się stało, że w nas wytworzona jest taka postawa. I też naprawdę rodzic bardzo często włącza ten telewizor, nie? Siada tam oglądając różne ciekawe, mniej ciekawe, niszczące rzeczy. Bardzo często dziecko jest zamknięte w drugim pokoju i rodzic jest szczęśliwy, że ma to dziecko w domu, że nie poszło na ulicę, że nigdzie się tam nie włóczy. Ale to dziecko dokonuje za tymi drzwiami rzeczy przerażających, bo świat wirtualny ciąga je niesamowicie. Odnośnie tego głosu o listy pasterskie, no tak się składa, że jestem na Eucharystii w każdą niedzielę. Na razie tak Pan Bóg daje łaskę, nawet znacznie częściej niż w niedzielę. I zawsze wyczekuję tych listów naprawdę. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, jak strasznie mnie one nudziły. I jak słyszałam list pasterski, to przytulałam się do taty i budził mnie, kiedy trzeba było wstać na wierzę w Boga. Natomiast teraz naprawdę wyczekuję ich z wytęsknieniem, odkąd stałam się dorosłą osobą. I powiem szczerze, że bardzo mi zabrakowało, a może był tylko nie w moim kościele, więc tutaj, prawda, być może tak jest, ale naprawdę w tym roku, zapewne zaniedbanie w latach ubiegłych, brak listu pasterskiego w sierpniu czy we wrześniu, nawet na początku, kiedy to jest pielgrzymka rodzin na Jasną Górę, kiedy na Jasnej Górze jest odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, ślubów. Kościół naprawdę troszczy się o rodzinę, ale trzeba, żeby to przybrało konkretne formy. Pamiętam, 2 lata temu była taka propozycja, to była audycja również w Radiu Maryja, żeby w całej Polsce kapłani, pani Elżbieta i pan Leszek ze swoim gościem, księdzem biskupem, już nie pamiętam którym, zachęcali, żeby proboszczowie żeby proboszczowie w parafiach zrobili dla wiernych swoich takie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Niestety ja w naszym mieście objeździłam 7 kościołów i nikt nie chciał tego zrobić. Natomiast jak wielkie ma to znaczenie, gdy rodzice w obecności dzieci na nowo odnawiają te przyrzeczenia, jak wielkim jest to świadectwo tych małżonków, sąsiadów, którzy się rozstali, którzy żyją w separacji, którzy są po rozwodach. I Kościół naprawdę tutaj, ja jestem członkiem tego Kościoła, więc hierarchowie odpowiedzialni za nasze rodziny, konkretnie ta komisja, w tym roku nie słyszałam tego listu, przyrzeczenia się odbyły na Jasnej Górze. Ja wręcz błagam, dajcie nam szansę odnawiania przyrzeczeń małżeńskich w jedności z naszym Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. Niech pójdzie list pasterski, tak. Niech proboszczowie mają obowiązek.
Pani Mario, dobrze, pani ma pani życzenia. Znaczy, na ogół te odnowienia przyrzeczeń, ślubowań małżeńskich mają miejsce na misjach, rekolekcjach, szczególnie dla rodzin, rekolekcjach. No dobrze by było, żeby to tak było w ogólnopolskie, ale to jeszcze nie tak
jest
szybko.
W zasadzie ogólnopolskie zawsze list na uroczystość świętej rodziny, list pasterski o rodzinie i poruszane są co roku inne tematy. I także jest polecenie do księży proboszczów, żeby w tym dniu zrobili odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Jeżeli ktoś tego nie robi, poza tym także przy okazji rocznic księża gromadzą też w wielu parafiach i wtedy też dokonują odnowień ślubowania małżeńskiego. Często robi się to także w czasie wizyty pasterskiej w ramach spotkania. Nie zawsze to wyjdzie z programu, bo nieraz jest tak program ułożony, że nie da się tego zrobić, ale ja wielokrotnie to robię także w czasie wizyty pasterskiej, gdy jest spotkanie z rodzinami, msza święta i wtedy jest zawsze odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
No jak ksiądz biskup jest i tak zarządzi, to jest, ale tak normalnie wszystko zależy od księdza proboszcza. Jak jest otwarty na to, to znajdzie czas.
Zasadniczo, jeżeli jest to w programie także jest wyznaczone w tak zwanych kalendarzach liturgicznych program na daną niedzielę i ksiądz może to przeczytać i wie, co jest tam napisane i kiedy to odnowienie ma być dokonane.
Słuchamy Radio Maria.
Radyjko wyłączyć, proszę.
Halo? No, czy ja się zadzwoniłam do Radio Maria?
Tak, jest pani na antenie. Kogo witamy?
Teresa z Krakowa.
Witamy serdecznie.
Jest mi ogromnie miło, jestem pedagogiem. Bardzo dziękuję przede wszystkim za poruszony temat. Bardzo dziękuję za mądre głosy i bardzo przepraszam za przykre głosy w kierunku oskarżenia, w kierunku Kościoła, szkół katolickich. Przyznam, że bardzo ciężko mi się tego słucham. Moi synowie, którzy mają 18 i 21 lat, jeden jeszcze kontynuuje szkołę w szkole właśnie katolickiej, natomiast tamten ją ukończył. I chociażby takie zdarzenie, które mi się nasuwa właśnie odnośnie walki z czymś niedobrym, co mi się udało przeprowadzić w szkole katolickiej. Otóż mój syn w pewnym momencie miał na wysokości chyba szkoły gimnazjalnej, żebym teraz nie pomyliła, takie załatwione dodatkowe korepetycje z języka polskiego. I kiedyś sięgam, co on tam właśnie czyta na zasadzie zorientowania się, co przerabiają, a wiem, że w szkole jest lekturą w tym momencie Biblia. A mój syn ma książkę pod tytułem Buszujący w zbożu i tak jest wszystko popodkreślane, jakieś karteczki takie poprzyklejane, drobniusieńkie. Ja biorę tą książkę w ręce, a tam same wulgaryzmy, potworne wulgaryzmy. Język naprawdę koszmarny. Jest to książka, literatura amerykańska, nie polska. zaczynam rozmawiać z synem, okazuje się, że jest to lektura, którą ta pani, która udziela korepetycji, mu zleciła, nie właśnie praca nad Biblią, tylko tamta książka. Moim oczywiście odruchem było to, że do tej osoby zadzwoniłam i powiedziałam, że mój syn nie musi przejść przez rynsztok, żeby pewne wartości zrozumieć. I oczywiście lekcje języka polskiego z panią się zakończyły, bo pani w książce nie widziała absolutnie nic złego. Natomiast tą książką uderzyłam do księdza dyrektora właśnie naszej szkoły katolickiej, któremu w kilku miejscach pokazałam, co w książce mi się nie podoba, i powiedział, że nigdy ta książka nie będzie w naszym programie, choćby i była w programie szkoły. Więc na pewno nasz głos w Kościele katolickim się liczy i w szkole katolickiej się liczy, i możemy więcej w szkole katolickiej aniżeli w normalnej. Ja chcę powiedzieć, że ogromną wartością i rzeczą najpotrzebniejszą w tym, żeby rodzina trwała, była mocna Bogiem, jest modlitwa, wspólna modlitwa, przykład, o którym mówił też poprzednio tutaj pan, który już też jest dziadziem, który nie boi się dawać wskazówek. Jest trwanie we wspólnocie, wspólne bycie, wspólne wyjazdy, czy to nawet takimi starszymi synami, kiedy można spędzać wspólnie czas i spędzać go tak, żeby byli radośni, żeby byli zadowoleni. Ale nade wszystko ja tutaj chcę zwrócić uwagę na życie sakramentalne, na bazowanie na sakramencie chrztu, na bierzmowaniu, o którym chciałabym jedno zdanie osobne powiedzieć, a także o częstej komunii świętej i pilnowaniu tego, żeby nie bać się dziecku powiedzieć i przypomnieć mimo nawet starszego wieku: idź do spowiedzi świętej, pamiętaj, że ta twoja msza święta będzie zupełnie inna. Chyba sprzed 3 dni w Radiu Maryja było spotkanie odnośnie kontaktów ludzi młodych i wyjazdów fantastycznych ludzi młodych, i była taka uwaga księdza Olszowskiego, który jest egzorcystą i który mówił, wspominał, czym jest dla pewnej osoby, która tutaj na egzorcyzmowanie przyjeżdżała z zagranicy, bycie w Polsce. Ona powiedziała, że szalenie ważne dla niej jest to, że w Polsce ludzie żyją pośród łaski uświęcającej, że tam, gdzie ona żyje, tego nie ma. I powiedziała, że dla osoby, znaczy ten kapłan powiedział, że dla osoby, która jest właśnie, potrzebuje egzorcyzmu, która w pewnym sensie odczuwa działalność złych duchów, to jest sytuacja taka, że ktoś, kto nie korzysta i nie uczestniczy, nie żyje pośród łaski uświęcającej, on za sobą niejako ciągnie demony. Natomiast osoba, która żyje łaską uświęcającą, ma koło siebie anioła. Nie zapomnę tego zdania, bo to jest dla mnie ogromnie obrazowe, fantastyczne zdanie. Ja chciałam powiedzieć taką rzecz, że my się musimy ogromnie wspierać. Ja nie chcę żadnych naszych obowiązków małżeńskich czy rodzinnych na nikogo zrzucać. I cały czas mówię, że one muszą być w harmonii. Ja od 12 lat zostałam sama z faktem wychowania moich synów. Ogromnie walczę o nawrócenie i powrót mojego męża. Wierzę, że Pan Bóg kiedyś da to nawrócenie. Ale chciałam ogromnie prosić o to, żebyśmy się starali wszyscy, czy to wychowawcy w szkole, czy to księża, przez cały czas ogromnie wspierać. Odnośnie bierzmowania, to pozwolę sobie poprosić bardzo kapłanów, aby bardzo zachęcali młodzież do tego sakramentu, bo to są, tak jak ksiądz biskup powiedział, ogromne dary Ducha Świętego.
Pani Tereso, musimy kończyć, bo nam czas się już kończy, także dziękujemy bardzo za ten głos, za pani świadectwo. Ale pozwoli pani, że jeszcze parę słów ze studia tutaj padnie, zanim ukończymy audycję. Małżonkowie, co państwo uważają, że jeszcze należałoby powiedzieć dzisiaj wieczorem rodzicom? po tych wszystkich rozmowach niedokończonych.
Tak, rozmowy niedokończone na pewno, bo można by o tym mówić długo. Chciałbym powiedzieć coś do tej pani, która dzwoniła z Niemiec. Jeszcze chciałbym powiedzieć odwagi. To słowo dzisiaj jest często powtarzane, odwagi. Dlatego zachęcam do odwagi, bo jeśli Pan Bóg daje dzieci, to daje też i na dzieci. Tak to kiedyś ludzie starsi mówili i to się sprawdza. My tego doświadczamy. Żyjemy w dużej rodzinie. Brakuje nam często pieniędzy. Zepsuła się nam zmywarka wczoraj. Takie rzeczy się dzieją, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby rzeczywiście ufać Bogu, bo On jest tym, który naprawdę jest w stanie wyprowadzać dobro z wielu trudnych sytuacji. Jest tym, który nas kocha i kocha też tych, którzy są daleko od domu czy poza granicami kraju. I zachęcam do tego odwagi, by ta rodzina oczywiście mogła być razem.
Tak, i pani Małgorzata?
Ja jestem bardzo zadowolona, że mogłam słuchać tego tutaj dzisiaj spotkania. Cieszę się bardzo, że jestem w Kościele, że mam swoje miejsce w Kościele, że Pan Bóg mnie tutaj postawił, że są biskupi, że są prezbiterzy, że są ludzie, którzy są w tym Kościele. Jesteśmy razem, idziemy razem do nieba i jest życie wieczne. Nie zatrzymujmy się na tym, co jest tutaj teraz. To tylko chwila. Naprawdę idziemy do nieba. Tam nam będzie najlepiej.
Tak, państwo Kiragowie, a teraz Jego Ekscelencja ksiądz biskup Paweł Socha.
Pragnę podziękować bardzo serdecznie i biskupom, i kapłanom, a zwłaszcza rodzinom, rodzicom za odważne wyznawanie wiary i jej głoszenie i obronę młodego pokolenia Polaków. Takich ludzi jest w Polsce bardzo jeszcze dużo. I za to trzeba dziękować. Nie możemy tylko patrzeć na to, co jest negatywne, bo byśmy się po prostu popadli w beznadziejność. Natomiast tych, którzy rzeczywiście mają jeszcze te lęki, obawy i jakąś tam formę, co dalej zrobić, po prostu trzeba wrócić do modlitwy i żywej, i odważnej wiary. Jako wierzący ludzie nie możemy opierać się tylko na własnych siłach. Diabeł jest mocniejszy od nas, bo jest upadłym aniołem. I sobie z diabłem nie poradzimy sami. Możemy go pokonać tylko razem z Bogiem. I rodzice powinni o tym doskonale wiedzieć. Jako rodzice, że sobie nie poradzą w życiu małżeńskim i w życiu wychowawczym dzieci. I także powinni wiedzieć w stosunku do dzieci, że dzieci sobie nie poradzą w życiu bez Boga. I to, co się dzieje dzisiaj, to jest właśnie wmówienie człowiekowi przez diabła: ty sobie sam poradzisz, sam decyduj. Jest to typowy bunt szatański przeciwko Bogu, pierwszy grzech pierworodny. Dlatego zachęcam bardzo tych, którzy mają pod tym względem jeszcze jakieś wątpliwości, żeby naprawdę wrócili do źródła mocy, do źródła odwagi, do źródła męstwa, do wszechmogącego Boga.
Serdecznie Bóg zapłać, księże biskupie. Dziękujemy naszym gościom w studiu, państwu Tomaszowi, Małgorzacie i Kiragom. Serdecznie Bóg zapłać. No i Jego Ekscelencji, księdzu biskupowi Pawłowi Sosze z Zielonej Góry. Bardzo, bardzo dziękujemy za to, ten wykład na temat odwagi, bo to nam było bardzo potrzebne.
Ja bardzo się cieszę, że mogłem znów być w Radio Maria i rozmawiać z wiernymi i wyjaśniać pewne rzeczy, które potrzeba wyjaśniać koniecznie, bo na tym polega istota przekazu ewangelicznego. Żebyśmy rozumieli najpierw, kim Bóg jest dla nas, jak nas kocha, jak w swojej prawdzie, no i z tego wynikające konsekwencje, co powinniśmy robić jako jego synowie i córki.
Bóg zapłać. Do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta.
I Leszek, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawiercie.